Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko, poranna rozmowa Radia Poznań dziś w naszym studiu przy Berwińskiego 5, studiu Krzysztofa Komedy, senator Jan Filip Libicki, PSL. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
Trzecia droga, dzień dobry Panu.
Pan z tych, którzy mówią trzecia droga, bo wielu PSL-owców jednak podkreśla ten ludowy charakter.
Ja też podkreślam, bo jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, bardzo się z tego cieszę, jestem z tego dumny. Natomiast jako ugrupowanie rozmawiamy po wyborach, blisko, jeszcze się nowa kadencja nie zaczęła, szliśmy jako lista trzeciej drogi, więc też warto to podkreślić.
Dobra, chociaż będą dwa kluby parlamentarne, to macie blisko współpracować.
Tak jest.
Panie senatorze, a dlaczego właściwie nie Władysław Kosiniak-Kamysz kandydatem na premiera? Czy to nie byłoby naturalne w sytuacji powyborczego rozdania?
Proszę pana, ja myślę, że przede wszystkim to, co jest rzeczą w tej chwili najważniejszą, to jest pokazanie, że jesteśmy w stanie posprzątać po PiSie. I jeżeli mamy sprzątać po PiSie, to lepiej jest ucinać takie dyskusje pod tytułem kto, co i tak dalej, tylko pokazać pewną szybkość w zawiązaniu tej większości. I myślę, że oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz tak uważam i myślę, że wielu jest takich, którzy tak uważają, jest bardzo dobrym kandydatem do wielu stanowisk, i premiera, i prezydenta, i międzynarodowych, ale myślę, że tutaj to przeważyło, aczkolwiek nie ja prowadzę te rozmowy, więc...
Ale ma najmniejszy, pewnie negatywny elektorat, na pewno o wiele mniejszy niż Donald Tusk, a poza tym daje to wam możliwość negocjowania, gdybyście tak chcieli podejść do spraw koalicji.
Dziękuję za troskę o Polskie Stronnictwo Ludowe, trzecią drogę. Myślę, że jeśli pan popatrzy, po pierwsze, jeżeli chodzi o zdolności negocjacyjne PSL-u na przestrzeni lat, to one miały się całkiem dobrze, przyzna pan. Po drugie, jeśli pan popatrzy, jaki jest w tej chwili stan trzeciej drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, to ja mogę powiedzieć tak. 2015 rok, pamiętam, jak zadzwonił do mnie bliski współpracownik Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ja wtedy jeszcze nie byłem w PSL-u i ja mówię, i co, udało się? A on mówi, prześlizgnęliśmy się 70 tysiącami głosów w skali kraju. Potem był rok 19.
To było solo, to byli ludowcy, tak. Teraz jesteście.
Potem była koalicja z Pawłem Kukizem i już ten wynik był pewny, a teraz ten wynik jest jeszcze lepszy. Więc myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz, który z całą pewnością przyda się Polsce, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, spokojnie buduje swoją polityczną karierę, a że jest człowiekiem relatywnie młodym, to ma na to czas.
Panie senatorze, ale w polityce liczy się też to, ile się dla własnego ugrupowania zdobędzie. Na razie wasza taktyka negocjacyjna jest słaba. Obserwatorzy piszą, że popełniliście błąd. Jeżeli nawet nie chcecie iść w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, a mówicie od pierwszego dnia o tym, że nie będziecie w tej koalicji, to nie można o tym tak głośno mówić, dlatego że w tym momencie dajecie się ponieść emocją, podpalacie i mniej jesteście w stanie w tej koalicji dla siebie osiągnąć. Donald Tusk nic nie mówi i odbiera tylko te deklaracje. No to jesteście skazani na niego w tym momencie.
Dziękujemy za dobre rady, ale wie pan, pan nam daje rady z dziedziny cywilizacji europejskiej. Cywilizacja europejska zakłada, że jak się z kimś zawiera koalicję, to się zawiera tą koalicję po to, żeby realizować wspólny program. Otóż ja uważam, że nie PiS, ale osobiście Jarosław Kaczyński nie jest człowiekiem cywilizacji europejskiej.
Tak, bo nie umie zawierać koalicji. To skąd nie, koalicje w sejmikach, panie senatorze?
Bo zawiera koalicję z koalicjantem wyłącznie po to, żeby go zniszczyć. Przykład Romana Giertycha, Andrzeja Lepera i uwaga Jarosława Gowina, przed czym go przestrzegałem w 2011 roku, który pod upadł na zdrowiu, delikatnie to powiem, poprzez kontakty z Jarosławem Kaczyńskim, są dowodem tego, że prezes Kaczyński jest mentalnie niezdolny do zawierania czegoś takiego, co się nazywa koalicją, panie w europejskim sensie tego słowa.
Być może jest tak, jak mówimy, że nie popełniacie błędu taktycznego, bo wszyscy wam to wyrzucają. Krzyczenie na cały głos, że nie będziemy z PiS-em, osłabia waszą pozycję w przyszłej koalicji z Donaldem Tuskiem.
Proszę pana, przede wszystkim powiedzmy sobie szczerze, te trzy czy cztery podmioty nie zbudują tej większości przeciw PiS, jeśli nie będą harmonijnie współpracować. I w związku z tym...
A nie będą, bo już są tarcze, panie senatorze.
Sekundkę. I w związku z tym wszyscy, także ten największy człon tej koalicji, muszą zdawać sobie sprawę, że tych wszystkich innych trzeba traktować po partnersku, bo bez tego tej koalicji nie będzie. A powtarzam, przeciwnikiem jest Prawo i Sprawiedliwość.
Panie senatorze, ale jeżeli dojdzie do podziału stanowisk ministerialnych, które także mają wpływ na politykę stosowaną w tych ministerstwach, to będzie miało znaczenie na przykład to, czy wy będziecie mieli resort rolnictwa, czy na przykład Michał Kołodziejczak, czy to Lewica będzie miała resort edukacji, czy ktoś bardziej umiarkowany we wprowadzaniu tego programu. To już jest polityka, która ma wpływ na życie obywateli.
Proszę pana, przede wszystkim jesteśmy 2 tygodnie po wyborach, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, pan zaprosił kogoś, kto nie prowadzi tych rozmów koalicyjnych, tak? No ja w ostatnim...
Ale jest pan jedną z twarzy PSL.
W ostatnim tygodniu, no, bycie jedną z twarzy, dziękuję za komplement, nie oznacza, że jest się wprowadzonym we wszystkie aspekty negocjacji. Przede wszystkim to jest to poganianie, domaganie się już konkretnych, personalnych, że tak powiem, wyborów na konkretne ministerstwa. Ja to rozumiem. Państwo są dziennikarzami i państwo macie obowiązek zawodowy o to pytać, nawet zaraz po wyborach. Ale rzeczywistość jest taka, że pan prezydent Duda dał nam na ustalenie wszystkich tych rzeczy miesiąc, ponieważ zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu na 13
listopada.
I ja jestem przekonany, że jeżeli dojdziemy do dnia 13 listopada, to wszystko pójdzie gładko i PSL będzie w sensie personalnym i negocjacyjnym w tej koalicji doceniony,
więc
tak uważam.
Ja nie wiem, czy będzie jakaś propozycja dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, na przykład marszałka Sejmu, czy dla Szymona Hołowni. Pan też pewnie tego nie wie, ale mogę zapytać o inną rzecz. Pan jako marszałek Senatu? Taka opcja w ogóle była rozpatrywana?
Nie, proszę pana, ja bym powiedział tak. Tak. O takiej opcji nie słyszałem. Słyszę od niej od pana. To jest po pierwsze.
Ja pytam bardziej.
Po drugie, to jest jednak tak, że pan wraca do sytuacji sprzed 4 lat, gdzie rzeczywiście, patrząc na mój profil polityczny i tą niewielką przewagę w Senacie, mogły się rodzić takie myśli, że ja mógłbym być osobą, która by wtedy, 4 lata temu, w tej sytuacji jakoś tam się mogła sprawdzić. Dzisiaj ta większość jest inna. Ja mogę zadeklarować tylko, to znaczy się, chodzi mi o to, że obecna jeszcze opozycja nie ma przewagi w Senacie 3 głosów, tylko ma przewagę w Senacie 16 głosów. Więc ten mój profil nie wydaje się tutaj aż tak niezbędny.
To jest praktyka, mówi panu, że raczej nie będzie pan...
To jest kwestia pierwsza. Po drugie, chcę tutaj jasno zadeklarować. Ja przyjmę każdą funkcję w ramach Senatu, którą wyznaczy mi Polskie Stronnictwo Ludowe, prezes Władysław Kosiniak-Kamysz i Piotr Zgorzelski. Więc jeżeli oni mi powiedzą, słuchaj stary, masz być po prostu szeregowym senatorem, to będę szeregowym senatorem, aczkolwiek, jeśli mam własne oczekiwanie sformułować, nie chciałbym mieć mniej niż miałem w tej kadencji. Byłem przewodniczącym komisji i chciałbym nim pozostać, ale to moje władze, mojego stronnictwa będą o tym decydować, a nie ja.
Nawet Jan Filip Libicki negocjuje, tym razem akurat jeśli chodzi o...
Nie, Jan Filip, panie redaktorze, nie jest tak, że Jan Filip Libicki negocjuje. Jan Filip Libicki jest szczery, co się w moim zawodzie rzadko zdarza, przyzna pan. Przyznam. Więc Jan Filip Libicki szczery mówi, jakie...
To fakt. Mówi pan z reguły tak, jak pan myśli. Zapytam w takim razie o KPO. To jest taki motyw, który się często pojawia wśród polityków opozycji, że naszym pierwszym najpilniejszym zadaniem nowego rządu będzie odblokowanie środków z KPO. Donald Tusk kilka dni temu powiedział, że właściwie nie ma potrzeby żadnego kontynuowania procesu legislacyjnego, bo KPO zostanie odblokowane i będzie to jeszcze w grudniu prawdopodobnie. W tym momencie powstaje pytanie, to co było z tym KPO nie tak, skoro nic nie trzeba robić? Nie daje to panu do myślenia?
Proszę pana, to jest tak, każda strona tego sporu będzie interpretowała te słowa i tę sytuację na swoją korzyść. I oczywiście Prawo i Sprawiedliwość powie, oczywiście te KPO było narzędziem nacisku Komisji Europejskiej na zmianę rządu w Polsce.
A nie było?
A ja powiem inaczej. Komisja Europejska nie miała zaufania do Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość na słowo honoru przeprowadzi takie zmiany, które rzeczywiście zagwarantują niezależność sądów i niezawisłość sądów.
No ale to już jest subiektywizm. Dlatego mają zaufanie do drugiego, nie?
No tak, no bo
są kamienie milowe.
Bo jednego znają jako byłego szefa Rady Europejskiej i jako kogoś, z kim w rozmowach dawało się dochodzić do jakichś rezultatów, kompromisów, konsensusów, a drugich znają wyłącznie z tego, że przez 8 lat jeżdżenia do Brukseli o prawie wszystkim i na prawie każdą propozycję mówiono no nie.
Panie senatorze, ale przyzna pan, że to jest po uważaniu. Tak jak się komuś podoba.
Nie, ja tego nie przyznam, bo ja
to nie jest demokratyczne.
Nie, ja panu tego nie przyznam, bo ja panu opisałem przed chwilą, jak ja tą sytuację widzę i ten opis nie jest, że tak powiem, tożsamy z tym, o czym pan w tej chwili mówi.
Panie senatorze, tak skaczemy po tematach, ale dużo się tego zebrało w ciągu tych 2 tygodni. Bardzo dużą chrapkę, tak jak mówiłem o resortach, na edukację ma Lewica, ma swoich kandydatów. Wyobraża pan sobie, żeby to właśnie Lewica miała kierować polską edukacją po ministrze Czarnku? Profesor Marcin Matczak napisał w weekend taki artykuł, w którym mówił, że Lewica nie powinna jako zideologizowana pójść w drugą skrajność, teraz w lewą stronę ideologizować polską szkołę, że polska szkoła tego nie potrzebuje. Potrzebuje płynności, pewnej koncyliacji. Może jest o co walczyć w takim razie, żeby to jednak nie te skrajne siły zajęły się tak wrażliwym resortem.
Ja mogę powiedzieć tak. W kilku hasłach Władysław Kosiniak-Kamysz formułował przed wyborami cele trzeciej drogi. Tam było hasło, które mnie się podobało, może nie do końca, ale w 90%. Mówił tak, postęp bez szaleństw. Tak? Więc ja myślę, że trzecia droga, Polskie Stronnictwo Ludowe będą w tym rządzie tym elementem, tym podmiotem, który będzie chronił tą większość przed jakimiś szaleństwami. No to jest pytanie.
Jak skutecznie?
Po pierwsze, komu ten resort przypadnie? Czy on rzeczywiście przypadnie Lewicy? A myślę, że w ramach Lewicy moglibyśmy znaleźć też osoby, które podzielają ten punkt widzenia, że tak powiem, należy w dzisiejszych czasach iść do przodu, ale, że tak powiem, zostawić na boku pewien element szaleństwa. No ja, jeżeli się odwołujemy do tego samego tekstu pana profesora Matczaka, o ile ja dobrze pamiętam, to chyba profesor Matczak napisał tam o Krystynie Łybackiej, tak?
Że to nie w tym tekście.
To w innym tekście. Nie pamiętam kto, ale pamiętam, że wskazywano, że co to znaczy oddać resort Lewicy. Czy zgodzilibyśmy się na kogoś takiego?
To już jest inna Lewica, panie
podobnego,
senatorze.
Podobnego, nie całkiem.
Młodsza, bardziej progresywna.
Ja bym
bardziej
powiedział tak. Nie, no,
zradykalizowana.
Tego elementu osób o poglądach progresywnych jest tam bodajże 8 osób na 26. No nie przeglądałem dokładnie spisu kandydatów, ale są tam bliscy współpracownicy niegdysiejsi Krystyny Łybackiej. Tadeusz Tomaszewski, pan poseł Szczepański. Są tam takie osoby. Więc powiedziałbym tak, samo powiedzenie oddamy ten resort Lewicy we mnie jeszcze nie budzi niepokoju. Jeśli się pojawią konkretne nazwiska, to będę mówił, że albo się niepokoi, albo nie.
30 sekund do końca rozmowy, jedno krótkie pytanie. Co jeśli będzie kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego do 12 tygodnia? Zapowiada to Donald Tusk, zapowiadała Lewica. Ja już raz był przed takim wyborem.
Tak, i ja mogę tylko powtórzyć to, co wtedy powiedziałem przed tym wyborem. Ja będę głosował zawsze za ochroną życia, zawsze przeciw aborcji. Aborcja jest złem, będę to robił zawsze, nawet jeśli stanę przed wyborem zakończenia swojej
kariery
politycznej.
Poparły pan referendum w tej sprawie, czy nie?
Będę głosował przeciwko referendum i Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o to, czy Jan Filip Libicki będzie miał prawo głosować przeciwko referendum, powiedział tak.
Jan Filip Libicki, senator, trzeci
zawsze ten sam, choć czasem w innej partii.
Ale tym razem trzecia droga. Kolejny skalp przy pasie na Filipa Libickiego. Dziękuję za poranną rozmowę. Kłaniam się państwu nisko.
Dziękuję. Kluczowy temat.